Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy we dwóch z Piotrem Kaznowskim.
Dzień dobry.
I rozmawiamy o księdze, która dawno powinna być w naszych rozmowach. Mianowicie będziemy rozmawiali o Iliadzie. O Iliadzie i chciałem już powiedzieć o Iliadzie Homera, ale się zacząłem zastanawiać, bo to ja jestem jednak dzieckiem tej atmosfery, w której jeszcze krążyły te wszystkie opowieści, jak to takie odkrywcze, takie, że wcale takiego Homera nie było, to tylko jest taka postać mityczna, która jest skryptonimem takiej jakiejś tradycji, której nie sposób już nawet jakoś tam nazwać. To taka moda w tamtym czasie, wszyscy się mnożyli, autorzy ksiąg Pisma Świętego się mnożyli i wszyscy dookoła.
Chyba później powstała nowa moda, bo komputery weszły do użycia i zaczęto wrzucać te teksty do komputerów i była to metoda sprawdzenia stylistyki, użycia fraz pewnych i tak dalej. I wyszło chyba według tej metody, że jednak jest to raczej jeden. Wydaje mi się, że nie trzeba komputera do tego, jak się czyta uważnie, ale pewnie o tym jeszcze powiemy za chwilę.
Ale ciągle pozostaje szansa, że kto inny Iliadę, kto inny Odyseje, że tu różnice są, no cały czas jest piłka w grze. Ja przyznam się do tego, że rozmawiamy o takim utworze, który no, wszyscy o nim wiedzą, tak? Jeden z takich, o którym akurat wszyscy mniej więcej, jakby im dać do ręki książkę i postawić ich przed półką i powiedzieć, że trzeba postawić ją w chronologicznym tym, to zawsze by szukali tego początku, może nie pierwszego zupełnie miejsca, chociaż niektórzy może by postawili po prostu na pierwszym, ale wszyscy wiedzą, że to taka zamierzchła przeszłość, wszyscy wiedzą, że to z jakiejś otchłani dziejów się wyłania, że to jakaś bardzo, bardzo starożytna Grecja. No, ale czy wszyscy wiemy o treściach? Ja muszę powiedzieć, że bardzo późno samą Iliadę przeczytałem, natomiast to, co w niej jest, wydawało mi się, że bardzo dobrze wiem, dzięki takim właściwie uczniowskim spotkaniom poprzez wojnę trojańską Parandowskiego. To bardzo taki dosyć zręczny, ale skrót taki, który w szkole nam zaproponowano. No i w tym czasie ja również...
Tarcza Achillesa, to się czyta w szkole teraz. Jak Hefajstos buduje, to chyba jest wszystkim znane.
Wiesz, to wszystkie te momenty heroicznej akcji, pojedynek z Hektorem, to były rzeczy, które rozpalały wyobraźnię. Zwłaszcza, że potem jeszcze pod pałką były filmy, akurat pamiętam taki jakiś czarno-biały, hollywoodzki film, który też w sam raz był obok innych utworów militarno-przygodowych. No tak, ale na tym poziomie można pozostać i nigdy do samej Iliady nie sięgnąć. Ja z tobą rozmawiam między innymi jako z kimś, kto czyta teraz o rok po roku Iliadę z kolejnymi uczniami. To jest bardzo ciekawe, jak są to doświadczenie, bo się czyta samemu i się widzi, jak czyta ktoś drugi. Może spróbujmy sobie powiedzieć, co to jest w ogóle za kawałek literatury.
No właśnie, no jak zacząłeś mówić o tym, że początek półki z książkami, prawda, czyli mamy kanon. I wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, że trudność, którą mamy z Iliadą, z jednej strony wszyscy znamy, a z drugiej strony jak już trzeba coś więcej, no to kłopot. I nawet nie wypada się chyba przyznać, że nie za bardzo, no tam. To nie jest taka książka, którą się weźmie i się przeczyta w jeden wieczór, prawda. I to jakby sama natura tego tekstu, jego epickość, tak. My też wszyscy wiemy, że czym jest epos, znamy te definicje i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie wiemy, jak się zabrać za lekturę eposu. Tak? Wydaje mi się, że to jest taki tekst, który zresztą powstał w takich, to wspomniałeś o tym, no i to w tych różnych legendach o Homerze to zostaje. My też o tym dobrze wiemy, tak? Że to jest najpierw tradycja ustna, jacyś aoidzi, którzy opowiadają. Potem najprawdopodobniej ktoś to zredagował albo po prostu zebrał różne rzeczy i samodzielnie napisał. No ale wiemy to i jakby to się nie przekłada na nasz kontekst z tym tekstem, bo my dzisiaj w ogóle inaczej czytamy teksty. W starożytności było naturalne, że czyta się na głos. W ogóle, że się czyta na głos, tak? Rzadkością było, że się czytało, a nawet jak się czytało w myślach, to i tak się poruszało jeszcze wargami. W pewnym sensie ludzie nie umieli, znaczy na pewno umieli, ale jakoś nie mieli tego w zwyczaju i wiele mamy świadectw na ten temat, więc przede wszystkim jest to tekst, jakby to powiedzieć, z natury performatywny, znaczy taki, który ma być wykonany, znaczy który musi być słyszany, musi być wypowiadany i musi być jakoś, no nawet nie tyle odgrywany, ale co, no, nawet wyśpiewany, o tak, powiedzmy, wyśpiewany, prawda?
Czy raczej słyszałem gdzieś w internecie próby takiego odtworzenia, rekonstrukcji, tak?
Śpiewanie. Po grecku. No, ludzie próbują, tak, też są spekulacje. Wiemy, że to był język iloczasowy, prawda? Czyli były różnicowanie głosek na długie, krótkie. Wiemy, że ten zapis akcentów, prawda, jak się patrzy, na, mamy ten do góry, w dół, taki falujący, prawda, acutus gravis, circumflexus, że to najprawdopodobniej wskazywało na to, że one właśnie były albo ton wznoszący, albo opadający, albo falujący, co już mówi nam o tym, że to musiało być bardzo śpiewne, sam ten język w ogóle musiał być bardzo śpiewny w swojej naturze, a poemat jest napisany rytmicznie, tak, tym słynnym heksametrem daktylicznym, co powoduje, że no, odtwarzanie go, wypowiadanie go, no musiało być bardzo takim nawet transowym doświadczeniem. I co zresztą też jest przesłanką za tym, żeby uznać prawdopodobieństwo, że dzieci rzeczywiście były w stanie się tego uczyć w wielkich partiach na pamięć, a być może w całości nawet, albo że ktoś był w stanie taki aoida to właśnie wyśpiewać. Bo gdy mamy tekst rytmiczny, długi, prawda, no może to będzie niskie porównanie, ale mamy teraz, prawda, koncerty jakichś hip-hopowców na przykład, którzy wychodzą i przez 3 godziny są w stanie nawijać swoje teksty. No to jest podobna sytuacja. Oni zapamiętują te teksty, bo one są rytmiczne, one mają układ. Tu jest ta sama sytuacja. I mimo, że to porównanie jest może na początku takie trochę rażące, no jak to z jakimś rapem porównywać Iliadę, ale jak się wejdzie właśnie w taki sposób myślenia, że to powinno być w ten sposób przeżywane i odczytywane, to już jest jakaś przesłanka, żeby spróbować chociaż doświadczyć takiej lektury. No i tu się oczywiście trochę rozbijamy o to teraz, jak to czytać, no bo będziemy czytać po polsku, nie będziemy tego czytać po grecku, no to już jest dla nas zbyt trudne.
A mamy do wyboru szereg
właśnie propozycji. Czyli mamy pierwszy kłopot, to jest przekład. W ogóle w Polsce było tak, że królował Wergiliusz, bo Polacy byli łacinnikami, świetnie znali łacinę i ta moda na próby przekładów z oryginału, z greki, dosyć późno się pojawiła. I moim zdaniem ten przekład, którego dokonał w całości Dmochowski, wydany na początku XIX wieku, 13-zgłoskowcem, zresztą przyczynił się do tego, że 13-zgłoskowiec został, zadomowił się u nas jako wiersz epicki i wykorzystał tę miarę później Mickiewicz. Wcześniej do wiersza epickiego był wykorzystywany 11-zgłoskowiec, na przykład Piotr Kochanowski tak tłumaczy Jerozolimę wyzwoloną Tasso. Potem były różne próby i też były próby wprost przeniesienia heksametru na język polski. Zresztą Mickiewicz próbował tak zrobić. Zaproponował coś, co nazwano potem, znaczy chyba nawet teoretycy wcześniej to wymyślili, ale on zaproponował to w praktyce chyba w opowieści Wajdeloty w Konradzie Wallenrodzie. I rzeczywiście tam jest też próba, że jest 6 miar wierszowych. No nie jest daktyliczny w pełni, czyli mamy tam trochej i daktyle. Tam jest trochej, daktyl, trochej. Daktyl, daktyl, trochej, czyli jest tara, tara, ra, tara. Tarara, tarara, tara. I to znamy na przykład dobrze od Norwida. Czemu cieniu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz? Tak? W ten sposób próbowała w latach 80. Kazimiera Jerzewska tłumaczyć tym heksametrem polskim. Takie dziwne rzeczy mówią, jakieś heksametry, jakieś daktyle trochę jej. I problem jest taki, że mało kto dzisiaj w ogóle w ten sposób myśli, gdy czyta poezję, prawda? A my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że poezję, no to się czyta tak, jak się czuje.
Do wrażeń
tak, jesteśmy. Tak, tak, że nie ma tam specjalnie jakiejś miary, jakiegoś rytmu. Samo myślenie o tym pozwala zupełnie inaczej popatrzeć na tekst. Może być nie być gołosłownym. Ja spróbuję przeczytać krótki fragment samego początku w tych dwóch wersjach.
Czyli będzie Dmochowski?
Tak, ale Dmochowski Jerzewski. Potem najpierw zacznę od ten, czyli będzie ten heksametr polski. Ja troszeczkę będę teraz naginał specjalnie, żeby ten rytm specjalnie jeszcze wydobędę, bo tam jest taki problem, że pojawiają się na przykład przerzutnie. No i przerzutnia z natury łamie nam ten rytm, tak? Ale ja troszeczkę spróbuję tak zrobić, żeby on gdzieś był tam słyszalny, tak? Gniew bogini opiewaj, Achilla syna Peleusa, zgubę niosący i klęski nieprzeliczone Achajom. Co do Hadesu tak wiele, dusz bohaterów potężnych strącił, a ciała ich wydał na pastwę sępom drapieżnym oraz psom głodnym, tak Zeusa dokonywała się wola. Zwłaszcza od dnia, gdy w niezgodzie przeciwko sobie stanęli władca narodów Atryda i bogom równy Achilles. I oczywiście, gdybyśmy próbowali w ten sposób czytać dłużej, no to by było dla nas już pewne wyzwanie. Ale wydaje mi się, że gdy się spróbuje wejść w taki ton, od razu słychać, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ja tak to przeżywam, jak to czytam, że jest tu pewna podniosłość, jest tu, wchodzi się w zupełnie inny sposób, nawet ton mi się zmienia, ale to ja tego nie robię specjalnie, po prostu to jakby mi się narzuca, tak? Wydaje mi się, że na dłuższą metę byłoby to dla nas jednak trudne tak czytać, dlatego mi bardziej podchodzi lektura Dmochowskiego 13-zgłoskowcem, to jest chyba jednak bardziej naturalne dla nas, więc mamy prostszą zasadę, bo tutaj mamy tą średniówkę po 7 sylabach, akcent na przedostatnią sylabę w wersie. Zazwyczaj oczywiście będą tutaj czasami wyjątki od tej reguły, ale to będzie brzmiało mniej więcej tak. I spróbuję przeczytać w tej wersji, bo zaraz tutaj jest jeszcze dodatkowy motyw, bo on pisał tak, z tą manierą kopiującą rzymską terminologię, czyli nie mamy Zeusa czy Zeusa, tylko mamy Jowisza, prawda? Więc przeczytam w tej oryginalnej wersji, my mamy zazwyczaj do czynienia już z transkrypcjami, pewnymi redakcjami, co zresztą też wpływa, zaraz o tym powiem, negatywnie na poetyckość tekstu, bo okazuje się, że niektórzy redaktorzy, to powiem już teraz, skoro w takim razie, skoro zacząłem, zapominają o tej mierze wierszowej i po prostu przekładają czasami tam, żeby nie było, nie raziły współczesnego czytelnika te, prawda, makaronizmy łacińskie, no to wrzucają imiona greckie, czy zmieniają w ogóle szyk wersetu i na przykład wychodzi im 12 sylab, 14 sylab. Rytm się burzy, ale to znaczy, że dla nikogo to nie jest ważne w ogóle, gdy nad tym tekstem pracuje, prawda? I Dmochowski pisze tak. Achilla śpiewaj muzo, gniew obfity w szkody, który ściągnął klęsk tyle na greckie narody. Mnóstwo dusz mężnych wcześnie wtrącił do Erebu, a na pastwę dał sępom i psom bez pogrzebu walające się trupy rycerskie wśród pola. Tak wielkiego Jowisza spełniała się wola, odtąd gdy się zjątrzyli sporem niebezpiecznym Agamemnon król mężów z Achillem walecznym. Trochę łatwiej nam to jest, jest to czytać, ale nawet już respektowanie miary 13 Głoskowca i czytanie w ten sposób powoduje, że no, tekst jest zrozumiały, da się go deklamować i się tak też nie męczymy. Ten heksametr polski jest bardziej wymagający. Też może być ciekawym doświadczeniem. Właśnie, pierwsza rzecz, wydaje mi się, że gdy zaczynamy czytać na głos ten tekst i od razu staramy się w ten rytm wejść, to już od nas wymaga pewnego jakby przestawienia się na inny w ogóle odbiór, inny modus odbierania tekstu. I to bardzo ułatwia wejście w tego ducha Iliady.
O, to już oczywiście wchodzimy, tak jak mówisz, w ducha Iliady, ale w takim razie sam ten sposób zapoznawania się, wchodzenia w tekst, no nie musi, ale może uczynić to lekturą wspólną, lekturą, która jest wydarzeniem społecznym, które jest wydarzeniem wspólnym, międzyludzkim. No, ja takie doświadczenie mam z czasów, w którym postanowiliśmy Iliadę przeczytać u nas w domu. Też najpierw się nabiedziliśmy nad wyborem tłumaczenia, bo to prawda, że próba na przykład wzięcia pod uwagę, znaczy tłumaczenie, które nie wspomniałeś, pani profesor Skwary, tak, próbowaliśmy brać je, ale było to szalenie trudne dla nas, zwłaszcza dla, no nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Natomiast czytanie w przekładzie Dmochowskiego jakoś natychmiast wprowadziło nas w falę taką, że chciało się tej lektury. To w takim razie może teraz jakąś zrobimy za chwilę przerwę, ale to być może dobrze nas prowadzi do pytania o to, jak się czyta tę lekturę, już nie tylko, jakby to powiedzieć, jako swoje własne, prywatne ćwiczenie czytelnika. Wracamy do rozmowy o Iliadzie i przed przerwą doszliśmy do takiego pytania, jak coś, co samo z siebie wymaga performansu, co wymaga wykonania, tak naprawdę można oczywiście mówić to sobie a muzom, ale można to również mówić wśród innych ludzi. Tak? To jest chyba nie dziwne, że w takim razie jest to lektura od wieków, lektura szkolna.
Tutaj też trzeba dodać kilka okoliczności, o których też łatwo zapominamy, że ten obraz pułki i początku pułki, prawda, no to musimy sobie uświadomić, że skoro jesteśmy na początku pułki, to nie ma tego, co dalej, prawda, więc tych lektur jest zdecydowanie mniej. I teraz mamy też mniejszy zakres, jakby to powiedzieć, podręczników czy materiałów, na których możemy pracować, więc to jest zupełnie jakby też inna sytuacja, może w pewnym sensie nawet łatwiejsza, no bo jak mamy jeden długi tekst, na którym pracujemy, naturalnie w niego wchodzimy. On jest jeszcze oczywiście obrosły różnymi dopowiedzeniami, glosami, legendami, bo pewnie o tym jeszcze za chwilę powiemy, ale no Homer nas wrzuca, jak to mówi Horacy, in medias res, w środek rzeczy. On nam nie tłumaczy, jak tam ab ovo, od jaja, jak to się zaczęło, wszystko po kolei, tylko jesteśmy, więc tutaj jakby też jest pewne założenie, że czytelnik jest biegły w tym kontekście, prawda? Więc też jakby, gdy chcemy wejść w ten tekst głębiej, to musimy też o tym pamiętać. I teraz rzeczywiście mamy no wiele świadectw o tym, że Iliada jest obecna jako tekst również dydaktyczny i to jest w ogóle bardzo ciekawe. To nie są takie nudne teksty z teorii dydaktyki, prawda? Tylko tam możemy znaleźć dużo głębsze i ciekawsze myśli. Na przykład u Platona, od którego w ogóle w dużej mierze się jakby uczyłem, jak myśleć o gramatyce, prawda? Jakby jako o sztuce jednej ze sztuk wyzwolonych. No bo on mówi, gdy się zajmuje problemem wychowania dzieci, w prawach o tym pisze. Zaczyna od takich prostych spostrzeżeń. Mówi, no, że dzieci nie potrafią jeszcze się posługiwać rozumem. I dodaje, jak to Platon, i nawet starsi też nie potrafią często. Ale młodzi wybitnie nie potrafią, więc jak można na nich oddziaływać? No, poprzez pewne wyrabianie, on tak mówi, pewnych skojarzeń, żeby piękne im się dobrze kojarzyło, a złe źle. Oczywiście współczesny tutaj się włącza w nas taki mały, prawda, urzędnik opieki społecznej, prawda, i mówi, no jak to tutaj zaraz taka tresura, prawda, będą karać te dzieci. Tak. Ale to jemu zupełnie nie o to chodzi, bo jak on później opisuje, jak to się ma dokonywać, no to on opisuje po prostu, że właśnie, żeby piękno się im dobrze kojarzyło, to muszą robić coś, co jest przyjemne, co im daje radość i co ich jakby prowadzi ku czemuś szlachetnemu. I przykładem jest to, że oni, że razem, nie wiem, tańczą lub śpiewają poezję, no ale to, no to co śpiewają? No Homera śpiewają najprawdopodobniej lub innych tego typu poetów. I w ten sposób, obcując z tą melodią, z tym rytmem, tak, z tą miarą, regularnością, z tymi wzniosłymi treściami, Clea Andron, prawda, te dzieła bohaterskie, które tam są opiewane i tak dalej, ten cały ideał Kalo Kagatii, czyli, prawda, Kalos, Kajagatos, piękny i dobry, który jest tam opiewany. Oni się z tym stykają i ponieważ to jest zmysłowo przyjemne, chodzi o sam ten właśnie performance, ten taniec, ten śpiew, to im się zaczyna to kojarzyć dobrze jakby też z tymi treściami, tak? I teraz mówi Platon, no ale to nie działa jednorazowo, bo człowiek bardzo łatwo namiętności go spychają, a więc musi to jakby powtarzać, to się musi dziać i oczywiście potem to powinno się bardziej już w stronę rozumu. No, no właśnie, czyli tak naprawdę w ogóle wciąż jeszcze trochę wspomniałem o tematach, o zagadnieniach, ale generalnie zaczyna się od bardzo takiego cielesnego doświadczenia. Potem wchodzi się głębiej w te tematy i rzeczywiście jest tak, jak patrzymy na Iliadę też pod tym kątem. To jest w ogóle dosyć dziwna książka, bo praktycznie połowa to jest opis bitew, jakichś walk, prawda? Tam się trup ściele gęsto, mózg się wylewa, flaki się wypadają. No przepraszam, ale tak jest, zwłaszcza jeszcze jak się to czyta tym trochę archaicznym, czy dla nas archaizującym językiem Dmowowskiego, to jest też niezwykle urokliwe, czy nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale czasami wręcz zabawne.
Pikantne.
Tak, tak. Dlatego jest to no, bardzo ciekawe doświadczenie. Jest tam bardzo dużo obyczajów opisanych, czasami bardzo szczegółowych, nawet tych, jak należy siekać mięso, gdy się przygotowuje ucztę dla posłańców i tego typu rzeczy, więc to był też traktowany właśnie jako poemat dydaktyczny. No, znaczy Jäger jest autorem tej tezy w swojej Paidei, że to właśnie był taki podręcznik młodych arystokratów, którzy się uczyli życia z tego, prawda? Wykonując to, czyli najpierw jest to doświadczenie wzniosłości, przyjemności, piękna, które wynika z samej poezji, no i te treści, które tam są. No właśnie, im się głębiej w tym wchodzi i się dłużej to czyta, to dostrzega się, jak niezwykle precyzyjnie jest to skomponowane. I to jest ta przesłanka za jednością, za tym, że jest jeden autor. Trudno powiedzieć, żeby tam były przypadkowe fragmenty. Znaczy naprawdę, jak to czytam, to widzę, jak on pamięta, że w drugiej księdze coś napisał i to wraca potem w dziewiątej i dokładnie na zasadzie cytatu jest, albo lekko jest sparafrazowane i to jest taki dowcip, że on trochę zmienił. Nie ma przypadkowych momentów. No więc, gdy wzrastała świadomość dotycząca teorii języka, czy teorii poetyki, teorii poezji, to nagle się okazało, że Homer znowu stał się podręcznikiem i niedoścignionym wzorem. Więc wszyscy próbowali naśladować Homera, no nawet, prawda, Wergiliusz, który staje z nim w szranki, prawda, i próbuje stworzyć coś podobnego dla Rzymian. I potem wszyscy poeci, aż po późną nowożytność, zresztą właśnie nasi i wieszczowie, wszyscy próżni próbowali też to przekładać, czy jakoś wzorować się na Iliadzie, więc staje się wzorem w ogóle dla poetów, staje się wzorem dla retorów, nawet się okazuje, co jest niezwykle ciekawe, mimo że gdy Homer pisze, retoryka nie jest jeszcze sztuką, która jest uprawiana, ale najwyraźniej ta mądrość, która jest w niej przekazywana, bo oprócz tych opisów walk i ciągłych tam rzezi jakichś pojedynków, mamy ciągle mowy praktycznie. Tam narrator jest ograniczony bardzo w Iliadzie i on się głównie sprowadza do tych porównań homeryckich, które nam wprowadza. Zresztą to jest przepiękne są te porównania. No a reszta to są mowy. To mamy bohaterów, którzy mówią. I na przykład Kwintylian mówi po prostu tak, jak zaczynasz się uczyć retoryki, to ja mówię, najchętniej zacznę od Homera i wezmę pierwszą, drugą i dziewiątą księgę, nawet wymienię dokładnie które, bo tam jest wszystko, tam jest cała retoryka. Kwintylian głównie chwali go za styl i za gatunki, które on wprowadza i pochwalny i doradczy i tak dalej, ale jak my wejdziemy w to, jak się w to wchodzi głębiej w same kompozycje tych mów i tak dalej, to tak naprawdę można tam zrobić skrót cały jakby wszystkich aspektów retoryki i wprowadzić ucznia już w to uniwersum retoryczne.
No kiedyś o tym mówiliśmy, że retoryka, nawet gdy dzisiaj się do niej nawraca w tym czy w innym miejscu, to kojarzy kojarzy się albo po prostu, o czym co zostawmy zupełnie na boku, z pewnie takimi po prostu umiejętnościami przesuwania opinii w tę czy w inną stronę, a po drugiej stronie z kolei kojarzenie z tym pięknem mowy, tak, krasobówstwem. Już mówiliśmy o tym, że to są te redukcje, te jakieś umniejszenia tego, czym jest retoryka, jako po prostu umiejętność podporządkowania swojej mowy logosowi, jakiś, jak powiedzieć, wypowiadania się jako człowiek rozumny, tylko już nie ze względu na naukowość na myśli, tylko na siłę słowa, które jest w stanie przekonywać. To kiedyś opowiadałeś nam tutaj przy którejś rozmowie.
To zresztą widać, ten zanik świadomości retorycznej również w tych współczesnych wydaniach polskich.
Właśnie, powiedzmy o tym.
Czyli oprócz tych błędów poetyckich, które się pojawiają w tych przekształceniach, gdzie się miara wiersza nam rozsypuje, no to mamy nagminną sytuację, w której, no, nie chcę specjalnie oskarżać naszych, tych, którzy się podpisywali pod tym, bo wiem, jak to jest z wydawaniem książek i wiem, że są, czasami trzeba iść na różne kompromisy, albo tutaj szpalty zabrakło, albo tu pieniążków nie było, prawda, do druki, trzeba skrócić, panie, i tak, no niestety. Ja szczęśliwie trafiłem zupełnie przez przypadek, chyba kiedyś kupowałem różne rzeczy w jakimś taniej książce, mam takie wydanie Zielonej Sowy, jest takie wydanie, które jest właśnie zredagowaną wersją Dmochowskiego, taką już uwspółcześnioną, zgrecyzowaną. To jest prawie kompletne wydanie, znaczy tam jest bardzo, tam chyba wszystkie, praktycznie całość jest. Natomiast wiele tych wydań, nawet tych bardzo wzniosłych wydawnictw.
No, Biblioteka Narodowa.
Tak, tam... Solineum, czy Narodowa, i mają po prostu jakieś skróty niesamowite. Tak. I tam nawet tak zasłużone postaci jak profesor Sinko, prawda, też nawet jakieś przypisy, o, że tutaj nie będziemy tego wszystkiego pisać, bo dla współczesnego czytelnika to są zbędne informacje. Na przykład, gdzie jest przegląd okrętów, prawda?
No, ale no ten, tak, ten przegląd... Komu ten przegląd okrętów?
No właśnie. No, ale jak ktoś jest uważnym czytelnikiem, no to się dowiaduje, no, niezliczone liczby informacji. Możemy policzyć, ilu tych Greków według Homera było, bo tam jest między powiedziane, ilu było żołnierzy na jednym statku, ile tych statków przypłynęło i tak dalej. Kto z kim, kto był czyim synem, ojcem i jak spokrewniony. Oczywiście to jest przy takiej lekturze, gdy się po prostu czyta, no to my tego nie łapiemy tak od razu, ale jak już wchodzimy głębiej w tekst, chcemy go zrozumieć, to te są informacje konieczne. Ale powiedzmy, że to są takie opisy narracyjne, no ale mamy mowy. Mamy mowy, w których się wyrzuca całe fragmenty, bo one tam z jakiegoś powodu nie pasują, albo zbędne powtórzenie. Albo tu może trochę za mocno powiedziane, albo coś tam. I jak się to czyta w kontekście tej dyskusji, która jest toczona między bohaterami, to po prostu nie wiadomo, dlaczego on to w ogóle mówi. A tam jest naprawdę wszystko tak ułożone, że mamy jakąś stawkę, o którą dany bohater walczy. On dokładnie wie, do czego chce przekonać swego. I co więcej, on wie, że on musi się ustosunkować do tego, co było powiedziane przed chwilą. Czyli jak mamy mowę Odyseusza do Achillesa, gdy przychodzi w 9 księdze poselstwo do Achillesa, to nie jest tak, że Odyseusz coś tam sobie i to musi być ładne, bo to jest poezja, a potem Achilles coś sobie, bo to jest ładne i tak dalej. Tylko Achilles dokładnie widzi, w co uderzał Odyseusz w swojej mowie, a jeszcze wcześniej wiemy, jest dokładnie to nam powiedziane, że Odyseusz jest dobrym mówcą i on tam jest przedstawiony jako doskonały mówca i rzeczywiście ta mowa jest doskonała kompozycyjnie. W przeciwieństwie na przykład do mów Menelaosa, który jest Spartaninem, jak wiemy, lakonicznie się wypowiada, bo jest w ogóle takim gnuśnym i niezbyt błyskotliwym, w ogóle tam jest przynajmniej takie, u Homera tak jest przedstawiony. I wszystkie jego wypowiedzi są króciutkie. No? Natomiast większość bohaterów jednak to są świetni mówcy. I Achilles, gdy chce obronić swojej pozycji, swojej racji, dlaczego on nie walczy, i znowu, to nie jest tak, jak my mamy takie wyobrażenie, no, że się obraził, prawda, obraził się, mówił tego i taki musi być.
Takie wyobrażenie mamy czasami w tych błyskotliwych produkcjach filmowych, tak? Taka,
zostawmy Brad Pitt, prawda? zresztą to o recepcji tej filmowej też warto, może jak będzie czas, powiedzieć, bo ona pokazuje, jak my mamy kulturowo problem z tym, żeby adaptować się, żeby o tym opowiadać, tak? Że nam się to nie klei, znaczy nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, ale to może za chwilę, bo się nam robi wiele wątków. Tam rzeczywiście jest, oczywiście jest hybrys, jest ten gniew, który jest... Ale to nie jest takie kompletnie bezmyślne. Tam są bardzo skomplikowane racje. No Achilles jest, nawet tam jest stawka tragiczna, bo on się dowiaduje, że on jak będzie walczył, to zginie, jak nie, to nie będzie miał sławy i tak dalej, ale on zbija te argumenty, które przedstawił Odyseusz, a jeżeli się wyrzuci pewne fragmenty, tak? Czy mamy jakąś sytuację wcześniej w 9 księdze, gdy mówi Diomedes i się zwraca do Agamemnona. Tam jest odniesienie do czegoś, co się działo w 4 księdze. I teraz, jeżeli tam jest fragment wyrzucony z tego, to my nie wiemy, dlaczego on to powiedział. Mówię tylko dlatego, jeżeli czytamy, bo my mamy taki nawyk, i to jest naturalne, że mamy nawyk czysto, jak to powiedzieć, fabularny czytania tekstu. O czym to było? No, to, że walczyli. No w sumie tak, no, że była porwana Helena, Trojana, tu z tego, że był koń trojański. No i tam jeszcze się obraził, Achilles nie chciał. No i to jest generalnie, jak się streści, no to taka jest treść Iliady. Tam nie ma wielu rzeczy do opowiedzenia, jeżeli jesteśmy na tym poziomie. Ale jak już wchodzimy w materię tekstu i teraz zakładamy, że to jest napisane celowo po coś, przez kogoś, tak, że to nie jest przypadkowe, o, to się zaczyna robić naprawdę ciekawie wtedy. Mamy bardzo koronkową konstrukcję, która no, pozwala nam rozwikływać, szukać. Tak? To jest niezwykle ciekawa praca też, no, ale ona wymaga już czasu i takiego wejścia w ten tekst bardzo głęboko, tak? Takiego komentatorskiego wejścia, czyli już nie tylko performacyjne, prawda, żeby wykonujemy, ale też świadomie wchodzimy w głąb.
Wracamy do naszej rozmowy o Iliadzie. Była mowa o tej fali, którą performance tutaj pozwala w sobie wzbudzić, gdy się czyta. Tak? Dlatego mówiliśmy o sposobie czytania, o znaczeniu struktury tego tekstu. Mówiliśmy też o funkcji retorycznej, o pewnej umiejętności ćwiczenia także w posługiwaniu się słowem, o dbałości, o także strukturę przekonywania. No ale Iliada kojarzy się też po prostu, to wspomniałeś o Jägerze, pewnym planem zachowania w tekście, także pewien zapis ideałów, pewien wskazanie cnót, pewne rozsądzenie, co jest dobrem, co dobrem nie jest, do czego należy zmierzać, co w sobie należy uzyskać. U Jägera to jest oczywiście związane z pewnym wyobrażeniem o tym, że ta linia rozwoju tej pedagogii greckiej, paidei, przechodzi przez ręce różnych warstw, przez różne epoki i każda z nich dodaje trochę swoją, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, wrażliwość. Tak? I na etapie Homera mamy trochę takie ideały polityczne, ale ideały tej warstwy rycerskiej, tej arystokracji, tych, którzy tak naprawdę cenią odwagę, śmiałość, zręczność i rzeczywiście dlatego wojna i bitwa jest najświetniejszym polem, w którym można o tym mówić. Oczywiście zupełnie innym polem niż nasze wyobrażenia o wojnie totalnej, jakie zwykle dzisiaj w sobie nosimy poprzez różne wspomnienia i relacje. Popularność tego dzieła, trochę też przypomnijmy, że średniowiecze łacińskie go nie zna, że ono wraca dopiero w renesansie. Mimo to jego sława nawet w średniowieczu trwa poprzez przeróbki łacińskie, takie niezręczne, ale jakieś próby zrelacjonowania tego, o co chodzi w tym tekście. Potem z mocą wraca do naszej kultury, już nie tylko Wergiliusz, który dotrzymywał pola w średniowieczu, ale już właśnie Homer pojawia się na scenie. I teraz każdy chce mieć swoją opowieść o swoim początku, o swoich losach, o swoich najważniejszych wartościach, o dobru, które musi być przekazane innym. Trochę jak czytamy to w przekładzie Dmochowskiego, to sam do tego nawiązałeś, zaraz myślimy panem Tadeuszem trochę, bo ta struktura przekładu nam to podrzuca. Ona się nie bierze też znikąd i zamysł przy pisaniu pana Tadeusza też nie wziął się znikąd. Jest kontynuacją, jest kolejnym wcieleniem tego pytania. Co zrobić, żeby być Homerem dla swojej ojczyzny, dla swojego kraju? Bo dla Greków był Biblią, prawda? Ten świat opowieści, w którym każdy powinien się odnaleźć, żeby stać się człowiekiem porządnym.
Wydaje mi się, że to jest dla nas najtrudniejsze. Znaczy, gdy próbujemy właśnie zrozumieć dlaczego, jest to dla mnie zawsze najtrudniejsze, gdybym miał wprost pokazać, na czym polega ten fenomen. W ogóle, gdy się zaczyna świadomie czytać Iliadę i to pierwsze słowa, gniew opiewaj bogini. Dlaczego gniew w ogóle? Dlaczego to jest pierwsze słowo, tak? I dlaczego Achilles jest głównym bohaterem, prawda, który się obraża, który się unosi dumą? Rzeczywiście, znaczy jak właśnie wchodzimy głębiej w ten strukturę, widzimy, że to nie jest takie zwykłe obrażenie się. Stawką jest święty obyczaj grecki, tak? Że on otrzymał coś od Greków, to zostało mu zabrane przez króla, który nie walczył, który jest gnuśny, tak? No i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo to, wydaje mi się, że tutaj to, co widać, wspomniałem o tym chwilę temu, w tych właśnie współczesnych próbach adaptacji, że one sobie nie radzą, moim zdaniem, kompletnie z tą materią. No bo ta historia zazwyczaj sprowadza się do tego, no to albo do jakiegoś romansu, tak? Że generalnie osią jest ta miłość, prawda, Parysa i Heleny tutaj. No albo próbują, jak w tej produkcji zbyła się z Bradem Pittem. Bo jaki jest kłopot? Bo są jeszcze ci bogowie, prawda? Jest ten świat fantastyczny, który wkracza, bardzo wyraźnie wkracza i teraz jak sobie z tym poradzić? No i tam akurat ten etap świadomości, który mamy, tam to było z 15 lat temu chyba, No to jest generalnie taki oświeceniowy, prawda, racjonalizm, że no, tych bogów nie ma i tam wyzwolicielem intelektualnym jest między innymi Achilles, takim oświeceniowcem, prawda, no i tam, że ich nie ma i te wszyscy umrzemy, no jest tak trochę, taki, taką trochę niczańską postacią, prawda. A no, ci kapłani, którzy tam mówią, że to wszystko fatum i tak dalej, to oni sprowadzają na tą troję ostatecznie klęskę, bo przez to Priam się zgadza tego konia tam wprowadzić i wszystko się źle kończy. Więc mamy taką ciemnotę, prawda. Ta ostatnia chyba wersja to jest Netflix to wyprodukował, taki serial. No, wiemy, Netflix jest bardzo politycznie zaangażowany w zmienianie świata na inny, prawda? I tam mamy na przykład Achillesa, który jest czarnoskórym homoseksualistą i jest to nowe doświadczenie, prawda? Gdy to odbieramy w ten sposób.
Ale homoseksualistą,
no, biseksualistą. Tak, no tam wszystko jest, zresztą dzieci kwiaty są generalnie, bo Bryzeida, tam Branka, no wiadomo, to wszyscy się kochamy. No, ale tutaj jest też taka próba, żeby dać sprawiedliwość bycia bliżej tekstu. No i są ci bogowie. No ale też nie wiadomo, co z nimi zrobić, bo oni są tacy, nie do końca oni są takimi jakby trochę ludźmi, którzy trochę tak tam są, tacy nie są. No, jest to skomplikowane. Mimo, że to jest tak głęboko w naszej tkance, bo wszyscy tą jadę znamy, wszyscy tą historię znamy, ale gdy wchodzimy właśnie w ten tekst grecki, jakby co on, jak on jest zbudowany, no to nie jest takie proste, żeby to zrekonstruować. Zresztą wydaje mi się, że przesłanką za tym, jak się do tego zbliżać, jest to, co Grecy sami robili z tym tekstem. Znaczy tak, że z jednej strony to był tekst wyjściowy, prawda, do różnych, czy to tragedii, prawda, mamy całe te cykle o Agamemnonie, który wraca, co się z nim dzieje, później co się dzieje z jego rodziną, prawda, i tak dalej, albo co się działo przed wyprawą. Mamy wiele tych ćwiczeń, nawet retorycznych, mamy słynna, jedna z tych, które się zachowały w ogóle, mów Gorgiasza, pochwała Heleny, zresztą doskonała dydaktycznie mowa, w której właśnie bierze się na warsztat ten problem. Potem przecież Herodot, gdy pisze dzieje, to on zaczyna, gdy chce się ustanowić samego siebie jako historyka, to on się odbija od tej opowieści o wojnie trojańskiej, jako właśnie, że to opowiadają, powiedzieć, że to Persowie opowiadają, ale to ja nie będę tego rozstrzygał, nie wiem, ja wam powiem naprawdę, kto zawinił Greka. I no, to jest wszędzie obecne, a z drugiej strony, no też się wchodzi w tą polemikę ciągle i filozofowie uwielbiają, prawda, że poeci kłamią, że to nieprawda, bogowie nie mogą tacy być, jakie są to przedstawieni, prawda, i pierwszy powie to wprost Ksenofanes, potem wszyscy będą powtarzać, no Platon jest rozdarty, bo on kocha poetów, a z drugiej strony, no, wiadomo, że to jest tylko ten
rozum gdzie indziej.
Tak, więc to jest ambiwalentne u nich, natomiast oczywiście to, o czym mówi Jäger, no to zdecydowanie jest tam ta warstwa po prostu obyczaju, taka, która jest bezpośrednio doświadczana, właśnie jak się należy zachować, to, że jest bardzo chwalone ta umiejętność właśnie rady, umiejętność obronienia swojego zdania, to, że wiemy, jak się zachować w danej sytuacji, czy tu trzeba już atakować, czy trzeba się powściągnąć. Pochwała sprytu, zresztą też często ambiwalentna, jak czytamy u Homera, bo no, jego drugi ulubiony bohater, czyli Odyseusz, no, to jest niezłe ziółko, prawda? Tak. I jakby to nie jest takie...
No, dla naszego chrześcijańskiego widzenia rzeczy, to są bohaterowie mocno dwuznaczni.
Być może właśnie dlatego to tak fascynowało na przykład Nietzschego, który właśnie był zażenowany prostotą postchrześcijańskiej kultury, bo on w takim środowisku żył. I ta wewnętrzna taka paradoksalność, sprzeczność, te napięcia, które, no bo tam rzeczywiście są te napięcia bardzo silne, ale one rzeczywiście mają coś takiego w sobie i to jest chyba ta magia, która wciąż uwodzi u Homera i u Greków, że to nie są takie banalne paradoksy, które udają głębie, tylko one są na tyle jakby tam naturalnie wplecione, jakoś tak bezpretensjonalnie, że my wchodzimy i to jest dla nas zagadka pewna, tak? Jesteśmy wrzuceni w pewien świat, który... No z jednej strony to fatum, no, ci bogowie, ale nad nimi też jest fatum i nie wiadomo, kto jest, kto jest w końcu silniejszy, czy ten Okeanos, który był, jak mamy tą opowieść właśnie, gdy jest ta tarcza przedstawiona przez Hadesa, no bo który okala wszystko, czy ten Zeus, który jednak tam niby rządzi, ale Zeus rzuca losy, no i wypada los na tego lub na tamtego, no to kto rządzi, los czy Zeus? No ale właśnie, na tym to polega, Grecy to uwielbiali, no to jest właśnie to, co tak Kwintylian docenia i to, co ja też niezwykle doceniam, gdy pracuję jako nauczyciel, właśnie kunsztowność tych mów, no to jest właśnie to, co oni, w czym oni się po prostu ćwiczyli, czyli to, że dyskutujemy, zastanawiamy się, rozważamy, prawda? Jakoś tak, ale ja tutaj nie czuję się też na siłach, żeby tak jednoznacznie odpowiedzieć, jak dokładnie to funkcjonowało i na czym polegał ten fenomen. Idealizujemy te ideały, prawda? No właśnie, nawet ja powiedziałem wcześniej o tej Kalokagathii i to wszyscy tam u Jägera też zachwytem czytamy, jakie to było piękne, ale gdy wchodzimy w tkankę tekstu, to nie jest takie proste, tak? Mamy złego mówcę, Tersytesa. I wiemy od razu, że on będzie zły, bo on jest garbaty, śpiczasto ma głowę, wygląda jak goryl generalnie, jakiś orangutan. No i co jest pierwsze? Czy to, że był brzydki i dlatego stał się zły, czy dlatego jest pokazany jako brzydki, bo jest wewnętrznie zły, prawda? I to jakby się trochę zlewa u Homera. Jest to problematyczne, tak.
Wiedzą Państwo, chcieliśmy Państwa przekonać do czytania Homera. Żartobliwie można powiedzieć, jest cel naszych rozmów, żeby przekonywać do czytania, ale a już zupełnie poważnie, to sami odczuwamy przyjemność w spotkaniu i rozmawianiu o tekstach, które bywają pochwałą rozumu i pochwałą tajemnicy w odpowiednich proporcjach. Wydaje się, że to jest jeden ze śladów, po których moglibyśmy się udać na poszukiwanie popularności Iliady i trochę innej towarzyszącej popularności Odysei. Odysei, którą zawsze w tradycji chrześcijańskiej było paradoksalnie łatwiej przytulić jako trochę taką alegoryczną opowieść o wędrówce ludzkiej duszy przez różne trudy i znoje do swojej ojczyzny. Iliada jest większym wyzwaniem, no ale jest spotkaniem ze światem, o którym można byłoby powiedzieć, pożyczając słowa pewnego katolickiego autora z zupełnie innej okazji. Nie jest to może etyka nasza, ale jest to etyka poważna. Jest to etyka wielka. Trudno jest nam tę rozmowę zakończyć jakąś oczywistą tezą, wnioskiem i podsumowaniem. Zostawmy ją rozmową otwartą. Może byłoby dobrze usłyszeć swój własny głos czytający Iliadę, choćby nawet w pokoju nikogo więcej poza nami nie było. Dziękuję Ci, Piotrze, za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę i jak zwykle zapraszam do następnego konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Micarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.